Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zadania rodziny w społeczeństwie i kościele. Święty Paweł apostoł w liście do Rzymian pisze: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. To jakże trafna i uniwersalna prawda o życiu chrześcijańskim. Każdy z nas ma swój określony cel i zadanie, dla którego żyje. W Bożym zamyśle wszystko jest celowe, nawet jeśli nie zawsze potrafimy to dostrzec. Odnosi się to także do małżeństwa i rodziny. Mają one swoje podstawowe cele i zadania, których pokorna realizacja z pomocą łaski sakramentu małżeństwa zawsze przynosi błogosławione owoce uświęcenia i szczęście oraz poczucie spełnienia. Jakie są więc te zadania rodziny? Jasno przedstawił je papież rodziny, święty Jan Paweł II, zarówno w adhortacji o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, jak i w liście do rodzin Gratissimam Sane, wydanym w 1994 roku z okazji roku rodziny, a więc ponad 20 lat temu. Prawie połowę adhortacji papież poświęcił omówieniu zadań rodziny chrześcijańskiej i można te zadania podzielić na dwie grupy. Zadania do wewnątrz i na zewnątrz, czyli wobec społeczeństwa i Kościoła. Przedstawimy je w zarysie, opierając się na wspomnianej papieskiej adhortacji Familiaris Consortio, która jest przenikliwą, wręcz profetyczną wizją tego, czym powinna być chrześcijańska rodzina. Jeśli chodzi o te zadania wewnętrzne, to jest nimi przede wszystkim tworzenie wspólnoty osób i służba życiu. Wynikają one z faktu, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Odnośnie do wspólnoty osób, communio personarum, papież akcentuje miłość, która jest zasadą i mocą tej komunii. Wewnętrzną zasadą, czytamy, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość. Tak jak bez miłości rodzina nie jest wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić się jako wspólnota osób. Dzięki miłości, najpierw między małżonkami, powstaje i rozwija się komunia, która następnie przekształca się w rodzinę. Aby rodzina mogła stać się środowiskiem życia, musi, tak samo jak małżeństwo, być nierozerwalna. Natomiast, jak zaznacza papież, takiej komunii zaprzecza radykalnie poligamia. Przekreśla ona bowiem wprost zamysł Boży, który został objawiony nam na początku, gdyż jest przeciwna równej godności osobowej mężczyzny i kobiety, oddających się sobie w miłości całkowitej, a przez to samo jedynej i wyłącznej. Chodzi tu m.in. o coraz popularniejsze współcześnie tzw. związki partnerskie, które zawiązuje kilka osób wzajemnie wymieniających się partnerami. Wobec tego wymowny staje się apel papieża. Dawanie świadectwa bezcennej wartości nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych czasów. Jest to pilne zadanie także dla Kościoła oraz całych społeczności, u podstaw których jest nierozerwalna więź małżeńska i rodzinna. jej brak to nowotwór trawiący od wewnątrz całe społeczeństwa i cywilizacje. W kontekście nierozerwalności małżeństwa i rodziny święty Jan Paweł II podnosi kwestię praw i obowiązków kobiety, a zwłaszcza jej godności. Zaznacza, że kobieta i dzieci są pierwszymi ofiarami wszelkich rozłamów w małżeństwie i rodzinie. Toteż pilnym zadaniem współczesnej rodziny jest radykalny sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania osoby, które owocuje faktycznym niewolnictwem w postaci tzw. handlu żywym towarem, prostytucją, sutenerstwem, pornografią i różnymi formami dyskryminacji na polu wychowania, pracy zawodowej czy wynagradzania za pracę. Papież dostrzega także zadania mężczyzny jako męża i ojca. Pisze, że wewnątrz komunii wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca. I dodaje, prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety. Miłość do małżonki, która została matką, i miłość do dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Ponadto mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła, pisze święty Jan Paweł II w Familiaris Consortio w punkcie 25. Do podstawowych zadań rodziny Ojciec Święty dopisuje troskę o dzieci, szczególnie nienarodzone, jak również o osoby starsze. Ci ostatni nie mogą być zepchnięci na margines życia, gdyż mają, jak pisze, charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, zanim one zaistnieją. Są więc gwarancją ciągłości narodów i społeczeństw. Jeśli zaś chodzi o dzieci, zwłaszcza nienarodzone, to Jan Paweł II z mocą podkreśla w swej adhortacji, że podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy, przekazywania poprzez rodzenie obrazu Bożego z człowieka na człowieka. Temu zadaniu musi być podporządkowana płodność małżonków i ich potrzeby seksualne, dlatego papież zgłasza usilny postulat, aby małżonkowie respektowali naturalny rytm płodności, mając świadomość, że nie jest to ich prawo, lecz dar Boży. Ta wieloraka służba życiu, jako podstawowe zadanie rodziny, winna wyrażać się także w większej gotowości do adopcji i przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców, czy też opuszczonych, zaznacza papież. Dużo miejsca poświęca on kwestii wychowania. Jest to zadanie, jakie wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga. Wśród wielu istotnych wartości humanistycznych, które powinny być przedmiotem wychowania w rodzinie, jak miłość i bezinteresowna służba, wolność wobec dóbr materialnych, poczucie sprawiedliwości, poszanowanie praw innych, jak również uporządkowana seksualność, nie może zabraknąć troski o życie duchowe. Rodzina bowiem ma być środowiskiem, gdzie dokonuje się podstawowa ewangelizacja. Zatem rodzina nie może przerzucać na duszpasterzy czy różne instytucje obowiązku religijnego wychowania dzieci. To jest jej święte prawo i obowiązek. Co się zaś tyczy społecznych i eklezjalnych zadań rodziny, to święty Jan Paweł II wyprowadza je z faktu, że zgodnie z wolą Stwórcy rodzina jest podstawą społeczności ludzkiej. Wspomniane wyżej prokreacja i wychowanie to najbardziej wiodące zadania społeczne rodziny. Ale oprócz tego papież wymienia gościnność, jak również otwartość na inne rodziny, które powinny łączyć się w różne stowarzyszenia, aby tym skuteczniej wywierać wpływ na życie społeczne i polityczne. Dzięki stowarzyszaniu się rodziny będą mogły się wzajemnie ubogacać doświadczeniem i wspierać w przeciwnościach. W cytowanej tu adhortacji Familiaris Consortio święty Jan Paweł II bardzo szczegółowo omawia zadania rodziny chrześcijańskiej we wspólnocie Kościoła. Ograniczenia czasowe nie pozwalają na szczegółowe zreferowanie ich, dlatego zachęcam widzów i słuchaczy do wnikliwej lektury tego doniosłego dokumentu, który chyba już trochę popadł w zapomnienie. Jak Boża opatrzność pozwoli, to szerzej omówimy ten temat, gdy po zakończeniu cyklu liturgicznego zajmiemy się w naszych audycjach problematyką moralną. Wspomnę jedynie, że Ojciec Święty podkreśla niemal ontologiczny związek małżeństwa i rodziny z Kościołem. Już w starożytności rodzinę nazywano ecclesia domestica, kościół domowy, lub ecclesiola, kościół w miniaturze. Z tej racji rodzina jest wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. Można zatem powiedzieć słowami papieża, że przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od kościoła domowego. Wobec tego rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniało całkowicie swe zadanie zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Oznacza to, że staje się ona pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu. A więc od jakości życia religijno-duchowego w rodzinie w dużym stopniu zależy, czy i jakich będziemy mieli kapłanów i osoby konsekrowane. Jeżeli święty Jan Paweł II uczy, że rodzina jest domowym sanktuarium Kościoła, to znaczy, że powinna żyć modlitwą, liturgią i sakramentami, spośród których szczególne znaczenie ma niedzielna, wspólnie przeżywana Eucharystia oraz sakrament pokuty i pojednania. Nade wszystko jednak w rodzinie należy pielęgnować świadomość zawartego kiedyś sakramentu małżeństwa, który jest u jej podstaw, a o którym nasz święty napisał, że jest właściwym i pierwotnym środkiem uświęcenia małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.